Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
Leśne Wędrowanie.
Proszę tak na dobry dzień dobry przyznać się, kto z Państwa zaciera ręce, że pojawił się wreszcie deszcz. Taki wczesno-jesienny deszczyk, który być może uruchomi nam grzybnie do tego odpowiedniego grzybowego działania, drodzy Państwo. 801 50 10 22, także 81 743 7383. U Państwa w lesie pada, nie pada? Jak tam sytuacja? O to Państwa pytamy. Piotr Wierzchoń, który ten program zrealizuje, i kłaniająca się sprzed mikrofonu Magdalena Lipiec-Jaremek. Dzień dobry. W tym tygodniu odwiedziłam m.in. lasy sobiborskie i oczywiście od razu zapytałam jednego ze starszych, jeśli chodzi o stopień, starszy specjalista służby leśnej, Maciej Prędkiewicz, jak tam z tą pogodą. I generalnie leśniczych też podpytywałam, czy to jeszcze lato, czy już jesień.
Wyjątkowo w tym roku mamy ciepły wrzesień. Myślę, że wszyscy to zdążyli zauważyć i odczuć. Bardzo mało opadów też. I to się przekłada na to, że no ta przyroda nam jeszcze w miarę funkcjonuje. Liście się jeszcze nie przebarwiają, ale myślę, że już lada moment przyjdą lekkie przymrozki poranne. No i też przyroda sobie przypomni, że jednak trzeba zasnąć na tą zimę, żeby przetrwać.
Wrzesień rzeczywiście był suchy czy nie za suchy? O to też się troszeczkę martwimy.
Może suchy jest wrzesień, ale lipiec i sierpień, zwłaszcza lipiec, były bardzo, że tak powiem, mokre. Bardzo dużo opadów. I jednak jakiś rezerwuar wody jest w tym ekosystemie leśnym. Także to myślę, że się przekłada na to, że właśnie te rośliny są po prostu, tak jak widać, bardzo intensywnie zielone. I jeszcze mają tą swoją, że tak powiem, ostatnią prostą przed tą naszą złotą polską jesienią.
A później oczywiście w perspektywie zimą, bo generalnie przecież jesień to czas przygotowania do zimy i dobrze byłoby, żeby człowiek też mógł przygotować się chociażby słoiczki. Słoiczki pełne grzybów właśnie na ten czas. Ale też tak jak i mówi pan leśniczy leśnictwa Żłobek, również na terenie lasów sobiborskich, czyli nadleśnictwo Sobibór, to jeszcze ciągle lato, a nie jesień w lesie.
To jeszcze lato w sumie trwa, no chociaż widać już takie jakby symptomy jesieni, prawda, bo liście opadają, głównie z brzozy. Dąb czerwony też się przebarwia. Pokazują się już grzyby, pierwsze rydze w tym roku.
Naprawdę rydze pan ma tutaj?
Akurat te, które zbierałem, to u siebie na podwórku. Tak, no było kilkanaście sztuk i to moi wnukowie znaleźli akurat pierwsi. Tak, smaczne, smażone z cebulką na masełku, także polecam. Prosty przepis i bardzo smaczny. Natomiast w samym lesie grzybów w tej chwili dużo nie ma, bo jest bardzo sucho. Pokazują się dopiero pierwsze muchomory, gołąbki. Natomiast jeszcze przed nami sezon grzybowy w pełni będzie. Ale jak mówią znawcy, grzyby wszystkie są jadalne, tylko niektóre raz. Natomiast te, których my nie zbieramy, to chętnie spożywa zwierzyna, sarny, jelenie, więc każdy grzyb ma swojego konsumenta. Tak, jesteśmy po pełni, ale czekamy na ten deszcz, bo jednak jest potrzebny. Zresztą słychać pod stopami, jak ściółka szeleści, jest niska bardzo wilgotność ścioły, no i zagrożenie pożarowe też z tym związane.
Tak było w poniedziałek w lasach sobiborskich, między innymi na terenie leśnictwa Żłobek u pana leśniczego. Zastanawiam się, czy dzisiaj właśnie także tam w okolicach Sobiboru popadało. Jak to wygląda? 801 50 10 22, a także 81 743 7383, bo ciągle chyba jeszcze musimy po prostu na te grzyby poczekać.
U nas w lasach sobiborskich jeszcze w tym roku grzybów dużo nie było, że tak powiem. Pojawiały się kurki, tak jak były te opady w lipcu, w sierpniu, gdzie niegdzie. Teraz trochę czubajek kania, ale to taki grzyb, który niektórzy ludzie się boją, bo nie mają 100% pewności, czy on jest jedalny. Trochę jest tych kani, ale tak widziałem parę podgrzybków, zajączków, takich najbardziej pospolitych. Ale jeżeli chodzi o te grzyby, na które najbardziej czekamy, czyli prawdziwki, te nasze borowiki, no to jeszcze w tym roku nas natura nie obdarzyła. Tak, pewnie jak najbardziej. Była jakieś 3 dni temu, z tego co się orientuję. A no mówię, te kanie rosną w oczach, nawet mam koło domu, bo ja też mieszkam w lesie, że tak powiem. Mam takie miejsce, obserwuję, jak z dnia na dzień zwiększają się rozmiary tych grzybków, żeby no, jak zebrać to w tym najbardziej odpowiednim momencie. Była pełnia, no ale tych, no, że tak powiem, najbardziej wyczekanych jeszcze nie ma.
W takim razie czekamy, czekamy. A Państwo jak mają odwagę, jeśli chodzi o zbieranie czubajki kani? Czubajka kania i czubajka gwiaździsta, między innymi o takich gatunkach możemy poczytać w książce Zofii Leszczyńskiej-Niziołek Polowanie na grzyby. Każda kania to czubajka, ale nie każda czubajka to kania. Czubajki to jedne z moich ulubionych grzybów. Są mięsiste i bardzo smaczne. Można je przyrządzać na milion sposobów. Można je w takim razie suszyć, smażyć, dusić, marynować, ale przede wszystkim wykorzystywać jako świetną przyprawę i to o dwojakim działaniu, nadającym smak, ale także zagęszczającym. Najpierw należy dobrze ususzyć same kapelusze, tak że kruszą się w rękach, następnie trzeba zmielić je na proszek, a potem przechowywać w słoju szczelnie zamkniętym. Taki pył jest oczywiście mniej aromatyczny niż świeży grzyb, ale nadaje potrawom grzybowy posmak. Ponieważ czubajek jest bardzo dużo, można mieć takiej mączki spory zapas i pozwolić sobie na używanie większej ilości przyprawy jako zagęszczacza do sosów i zup. Kapelusze ususzone natomiast w całości, po wcześniejszym namoczeniu w wodzie lub mleku, będą pysznym grzybowym schabowym nawet wiosną. Młode, nierozwinięte owocniki wspaniale smakują usmażone po prostu na maśle. Ale uwaga, zbieranie młodych czubajek jest ryzykowne. W tym stadium nie wyróżniają się jeszcze wszystkie cechy dystynktywne. A tak naprawdę jakie cechy odróżniają właśnie tę czubajkę kanie od sromotnika? 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Na dobry dzień dobry, razem z nami pani Marianna. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Więc jeżeli chodzi o pogodę, tutaj w moim rejonie również pada, wieje, dosyć silny wiatr. Już w nocy obudziłam się przed godziną 12, więc już bardzo, bardzo, bardzo intensywne były opady deszczu. No na przykład wczoraj to była bardzo piękna, słoneczna pogoda. Byłyśmy z moją przyjaciółką w lesie, więc już obserwować można właśnie oznaki tej pięknej pory roku, czyli właśnie jesieni. A więc jest duży urodzaj żołędzi, które pod dębami, właśnie pod dębami bardzo dużo ich tam leży.
Och, to prawda. Przypomniała mi pani, kiedy odwiedziłam we wtorek Nadleśnictwo Rozwadów, była bardzo niesamowita sytuacja. Otóż rzeczywiście, tak jak leśnicy mówią, teraz mamy akurat ten rok nasienny i całkiem sporo tych żołędzi leci i to dosłownie przy każdym najlżejszym podmuchu wiatru z drzew. I muszę pani powiedzieć, że tak naprawdę tam, tuż przy samym budynku Nadleśnictwa Rozwadów, te żołędzie bombardowały i to dosłownie daszek taki metalowy do tego, pod którym parkują leśnicy swoje auta i muszę pani powiedzieć, że to był tak głośny dźwięk, że nawet nie można było tam na dworze porozmawiać, więc rzeczywiście coś jest na rzeczy.
Tak, bombardują również tutaj za oknami mojego mieszkania, ponieważ w pobliżu hali sportowej jest taki blaszany garaż. I tam rośnie dorodny dąb czerwony, którego już liście też zaczynają się przebarwiać. I te żołędzie z taką wielką siłą spadają na ten garaż, na ten blaszany dach, także też bombardują porządnie. Także widać już ten jesień. Dni coraz krótsze, temperatura powietrza spada. A spacer do lasu to samo zdrowie. No więc cóż... Widać w lesie słychać dzięcioły, ale przede wszystkim słychać krzyk sujek, które są tymi strażniczkami lasu. I one przede wszystkim no, są pożyteczne, bowiem gromadzą dużą ilość tych właśnie żołędzi, tak grzebują nasiona w ściółce leśnej, niejednokrotnie zapominają o swoich kryjówkach i w ten sposób przyczyniają się do rozsiewania dębów, ale jednocześnie są one też i szkodnikami, bo mogą wyjadać ptasie jaja, pisklęta, jak też również zjadają ptaki dorosłe, atakują, więc są też i drapieżnikami. No więc to ptaki dostrzegam również na drzewach rosnących na moim podwórku. zacisznych krzewach już sobie rozmawiają wróble, śpiewają dzwońce, bogatki. Tutaj mam przez cały rok cztery pary sierpówek, które tutaj cały czas też towarzyszą mojej osobie na moim podwórku. No więc cóż, w ogrodzie kwitną jeszcze nasturcje, róże, ziemowity jesienne, astry o wielu odcieniach, czerwonych, purpurowych, różowych. Kwitną chryzantemy, begonie. Dojrzewają cukinie i dynie, wykonuję z nich przetwory. Jakieś tam właśnie do słoików marynuję. Dynie przetwarzam na konfiturę. Cukinie robię leczo, również marynuję. No już przekwitły niecierpki. Na ich miejsce posiałam nasiona rudbeki, byliny o żółtych, pięknych kwiatach, nasiona malwy. Posadzę też cebulki i tulipanów. No i cóż, na początku tygodnia jeszcze dostrzegłam klucz żurawi, który ten klucz był w kształcie klina, ale również za tym kluczem leciały jakieś pojedyncze osobniki. Także no, piękna jesień. Trzeba korzystać z pogody, jakaby nie była, no chyba, że deszcz, wiatr, zimno, to wiadomo, że będziemy przebywać w pomieszczeniach, ale w miarę jak będzie nawet chłodno, muszę się cieplej ubrać. No i ten spacer daje nam wiele zdrowia, przyjemności. Także jest to coś wspaniałego, jak się mieszka w pobliżu lasu. Są to duże korzyści.
Oczywiście, że tak, ale też niesamowicie tutaj pani wskazuje nam na to, jak potrafi pani wykorzystać wszystkie te dary jesieni. No na bogato ta spiżarnia w takim razie musi wyglądać. Podziwiamy pracowitość, ale też i zrozumienie do tego, że nie należy zmarnować tego, co tak naprawdę tutaj ta jesień już nam w prezencie daje, prawda?
Tak, tak. Także dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy. Dziękuję.
Także do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję oczywiście. Bardzo. Oczywiście, że tak, pani Marianno. Pani Marianna wspomniała między innymi jeszcze o kwitnieniu, wprawdzie też takim ogrodowym, ale ja zaintrygowana byłam podczas tych wędrówek, oczywiście po lesie w tym tygodniu. Jak to jest z wrzosami? Podpytałam pana leśniczego. Czy jeszcze gdzieś znajdziemy kwitnące, czy już wszystkie przekwitły?
Tak, ale nie wszędzie. No tutaj akurat widać to ze względu chyba na suszę, tak to wygląda w tej chwili, jak wygląda. Ale są miejsca takie, gdzie jest bardziej obniżony teren, jest więcej cienia, wilgoci, to jeszcze kwitną.
Jeszcze kwitną, jeszcze są takie miejsca. Jeśli państwu uda się je znaleźć, to też polecamy, bo to zawsze taka miła dla oka niespodzianka. Halo, halo, tu Leśne Wędrowanie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Janek Szpław.
Bardzo nam miło, panie Janie.
Że mogę z panią redaktor rozmawiać, bo... muszę wyłączyć radio, nie da.
To proszę powiedzieć, panie Janie, jakie obserwacje jesiennego lasu pan poczynił?
No, w ogóle w Puławach deszcz nie pada, jakoś nas mija. Kiedyś pracowałem z takim kolegą rybakiem, święty pamięci już, to zawsze narzekał. Oj, mówi. Poszło za Wisłę deszcz. No i teraz też chyba 21 przez cały wrzesień 21 litrów milimetrów spadło na metr kwadratowy.
Czyli dużo za mało, prawda, panie Janie?
Bardzo za dużo. Pracowałem z takim innym Andrzejem, co do stacji doświadczalnej prowadził, w Łosinach prowadził. Zawsze narzekał, mówi. Jak? I są siewy, to deszczu brak. I na wiosnę zawsze było tak, i na jesieni. No i w tym roku to samo.
Bardzo dziękuję panu serdecznie za te...
A cieszę się, że mogę z panią redaktor rozmawiać, bo kiedyś profesor kilka audycji temu kazał pani wznieść się, popchnąć powietrze i zobaczyć, jak to się ptaki czuje. No to widać, jak pani posunęła, szczęśliwie wylądowała, jak nie, no to też. Cieszę się, pozdrawiam.
Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję panu pięknie. A jeśli chodzi o te deszcze, to pamiętam też wypowiedzi pani Zosi z Baryczki, która też często mówiła o tym, że gdzieś jednak ten brzeg Wisły zatrzymuje po prostu ten deszcz i nie dochodzi tam, gdzie na przykład człowiek by chciał. Pozdrowienia ze Świdnika od pana Krzysztofa. Pozdrawiam serdecznie dziś ze Świdnika, bo mnie tu choroba uwięziła, jakiś wirus. Och, to proszę uważać naprawdę na zdrowie, zwłaszcza, że jakieś takie, no powiedziałabym, ostatki koronawirusowe gdzieś się rzeczywiście zaczęły pojawiać. Poza tym generalnie sezon grypowy, więc proszę być ostrożnym. Ale nawet tutaj, czyli w tym Świdniku, zaznacza pan Krzysztof, mogę obcować z ptakami na moim balkonie, na którym pomimo założonej siatki, aby koty nie spadły z balkonu, bo to czwarte piętro, sikorki potrafią przecisnąć się przez 3-centymetrowe oczka. Jeśli chodzi o deszcz, to na szczęście w nocy kilka kropli, ale to bardzo mało. Mogłoby naprawdę więcej popadać. Faktycznie wybrałbym się i wybrałby się generalnie człowiek na grzyby, bo ten wakacyjny epizod grzybowy był po prostu bardzo krótki i bardzo mały. No i widać taką sikorkę na zdjęciu od pana Krzysztofa. Bardzo pięknie dziękuję, ale to musi naprawdę przezabawnie wyglądać, kiedy tak ten mały ptaszek o małej główce, ale też troszeczkę większym brzuszku próbuje się tam przecisnąć i jak przez tę siatkę wylądował już na balkonie u pana Krzysztofa. Zdrowia życzymy oczywiście nie tylko panu Krzysztofowi, ale wszystkim państwu, bo grzyby czekają, zwłaszcza te grzyby w Lasach Sobiborskich.
Lasy Sobiborskie myślę, że słyną z grzybów, chociażby cała okoliczna ludność z powiatu włodarskiego czy z powiatu chełmskiego, jak tylko jest sygnał, że są grzyby w Sobiborze, to wystarczy przyjechać, zobaczyć. Zatrzymują się samochody w różnych miejscach, nie w tych koniecznie, których mogą, ale wiadomo, to jest taki okres szaleństwa, nasz polski sport narodowy. Także no, jak przychodzi ten okres, to myślę, że jest bardzo wielu chętnych i miejsce może no nie jest tak jakby pomyśleć, że super jakieś grzybowe, ale jednak są ogromne połacie lasu, także każdy myślę znajdzie coś dla siebie.
I tak jak podkreśla starszy specjalista służby leśnej, pan Maciej Prędkiewicz, drodzy państwo, każdy jednak, jeśli już do tego lasu wejdzie na to grzybobranie, pochodzi tych kilka godzin, no to jakiegoś grzyba z lasu wyniesie. I tego oczywiście państwu życzymy. A jeśli chodzi o grzybobranie w Lasach Sobiborskich, to naprawdę przepiękne lasy i są takie leśnictwa, które są bardzo grzybne. Polecam dopytać o szczegóły, bo leśnicy to nie jest tak, że nie dzielą się chętnie takimi informacjami, wręcz przeciwnie, zapraszają wszystkich państwa po prostu do lasu. A w tym lesie, choć niekoniecznie tylko w lesie, często nawet na ogrodzie, czy też tuż przed samą leśniczówką rosną czubajki, kanie. Oby tylko te prawdziwe, prawda, pani Krystyno? Dzień dobry.
Tak, dzień dobry, panie redaktor i słuchacze. Oby prawdziwe, ja to się w sobie boję zbierać tych grzybów, ale po prostu jak już kupię w sklepie albo kogoś, że naprawdę jest badany, no to wtedy zjem, ale raczej to też tak ostrożnie, no bo w sumie nie jestem pewna właśnie tych grzybów, jakie są prawdziwe, bo wszystkie są prawie według mnie do siebie podobne. Ale te czubajki, no nie wszystkie, no ale są takie. Ale czubajki to się od razu trzeba zwracać uwagę prawdopodobnie na łatki. I u dojrzałych tych kań czubajek mają mocno łuszczące się kapelusze. Z kolei muchomor takich łatek nie ma i niewielkie lub w ogóle nie występują te łatki i te łuszczące kapelusze. A oba są te grzyby do siebie, mają podobny kształt. Także trzeba się nawet na tych kaniach dobrze znać, na tych czubajkach. No a jak ktoś ma oko niesprawne i nie zna się, no to lepiej samemu nie zbierać, a przynajmniej nie jeść.
Jeszcze jedna taka charakterystyczna cecha odróżniająca te grzyby od sromotnika, to znaczy dawniej nazywaliśmy go sromotnikowym, ale teraz to muchomor zielonawy taką nazwę otrzymał i to ona jest tą nazwą wiodącą, jeśli chodzi o grzyby. To czy kojarzy pani kwestia związana z pierścieniem? Powinien być ruchomy czy nieruchomy?
No ja pani redaktor sama w sumie nie zbierałam tych czubatek, ale mi się, no nie wiem, nie mogę sobie teraz...
Dobrze, to może ktoś z radia słuchaczy nam pomoże, czyli już ktoś doświadczony.
Tylko o tych łatkach słyszałam właśnie, o tych właśnie i tym no i tym kolorze, i tym kształcie,
tak.
Nie?
I generalnie, żeby się jednak nie spieszyć, tylko poczekać, aż dojrzeją, bo wtedy więcej tych cech mamy do odróżnienia. A ja się uśmiecham, ponieważ ostatnio internet, zwłaszcza ten wśród grzybiarzy, nie tylko internetowych, ale tych, którzy rzeczywiście chodzą do lasu, obiegły takie oto fotografie. Otóż mamy taki malutki zagajniczek i tam postawiona jest taka drewniana tabliczka, taka, jaką kiedyś Państwo spotykali na trawnikach, z napisem: uwaga, szanuj zieleń, nie deptać trawników i tak dalej. I tam na tej tabliczce zaznaczona jest: uwaga, tutaj rosną moje kanie, czekam, aż dojrzeją. No i niestety ktoś dzięki takiej wskazówce po prostu połakomił się, nie pozostawił dla tego, kto sobie pierwszy zarezerwował niejako właśnie te kanie, później żeby spożytkować je na patelni czy w jakikolwiek inny sposób. Więc czegoś takiego nie polecamy, jeśli chodzi o praktykę, zwłaszcza, że ten dowcipniś, który już zjadł te kanie, znaczy najpierw je po prostu sobie zabrał z tego miejsca, napisał: dziękuję za wskazanie tego miejsca, bo nigdy bym się nie domyślił, że tutaj mogą być.
Więc... Ale czy to były prawdziwe?
Prawdziwe. Myślę, że to były te prawdziwe.
Tak, ja bym się pani redaktor bała tak zebrać i zjeść. Ja jestem trochę ostrożna w stosunku do tych grzybów, bo ja się kiedyś zatrułam grzybami, ale nie to, że grzybami, tylko po prostu to było dawno, jeszcze byłam właśnie na wsi, tam cała rodzina jadła oczywiście grzyby, nic nie było nikomu, ale ja bardzo lubiłam mleko od krowy, no bo niestety ze sklepu to jestem uczulona na to mleko, ale od krowy nie. No i zjadłam grzybów i popiłam mlekiem surowym. Miałam rewolucję przez cały tydzień. Wyleczyłam się, przyjechałam do domu po urlopie wykończona, wycieńczona, ale się nie przyznałam. Nic, czego ja się tak najadłam dobrego. Po prostu człowiek nie był przyzwyczajony. Także nie wiem, jakie to były grzyby. Tam rodzina zbierała, no ale taki mi smak naleciał. No na pewno nie były strute, czy żebym się struła, no bo bym na pewno już nie żyła. I pojechali ze mną oczywiście do lekarza. Nawet się nie przyznałam, że jadłam grzyby i mlekiem popiłam, no bo to zaraz mnie w szpitalu zostawili. Ale w końcu też panie redaktor polecił mi, miałam różne środki przeciw tych rozwolnieniu, no bo ja pracownik służby zdrowia, jakbym gdzieś jechałam, to wszystko zawsze miałam ze sobą. I strzykawki, igły, i zaszczyki, tabletki, wszystko. Nic nie pomagało, panie redaktor. Pomogło mi, też mi doradził, zwykła kawa zbożowa, taka zwykła, tak z tymi fusami. I ta kawa mnie, pani redaktor, wyleczyła z tego rozwolnienia. I teraz zjem grzyby, ale jestem ostrożna, ale już mlekiem surowym po tych grzybach nie piję. Ale,
to jest przestroga dla nas wszystkich.
Nic nie było. A mnie po prostu tak zmogło, że coś okropnego. Także jestem ostrożna. Mleko surowe piję, jak pojadę na wieś od krowy, ale już grzybów nie jem wcześniej albo po tym mleku. Albo to, albo to.
Jednak to prawda, Polak mądry po szkodzie. Wszystkiego dobrego i zdrowia.
Dziękuję,
po raz kolejny.
Pozdrawiam.
Także dziękujemy również. Bo tak sugestywne Państwa opowieści, także myślę, że są przestrogą i dla wszystkich innych nas słuchających, więc czasami dobrze już mądrego właśnie po tej szkodzie posłuchać. A jeśli chodzi o muchomor zielonawy, drodzy Państwo, tutaj te Państwa obawy może rozwiać oczywiście literatura mykologiczna. Nie bez powodu jest symbolem, jego symbolem tak naprawdę w różnego rodzaju atlasach grzybów są czaszka i skrzyżowane piszczele. Muchomor zielonawy to grzyb rzeczywiście śmiertelnie trujący. Co więcej, śmierć po spożyciu takiego muchomora jest wyjątkowo nieprzyjemna. Powszechnie uważa się, że muchomora zielonawego łatwo pomylić z czubajką kanią, ale tak naprawdę chyba dużo bardziej podobny jest do młodych zielonych gołąbków albo gąsek zielonek. Więc naprawdę należy być ostrożnym i nigdy nie być zbyt pewnym, że tak, tyle lat zbierałam, więc na pewno tutaj to jest ten, a nie inny. Trzeba mieć oczy dookoła głowy i kierować się zdrowym rozsądkiem. Należy też pamiętać, że muchomor ma bulwiasto zakończony trzon z pochwą, a jego pierścień nigdy nie ruszy się w górę i w dół, jak na przykład u czubajki kani, to a propos tego właśnie ruchu. I taki muchomor nieraz był nie tylko sprawcą omyłkowej śmierci, jest łagodny w smaku, nie ostrzega również nas zapachem spożywającym, ale także pewnie jest i narzędziem niejednokrotnej literatury pięknej, potwornej zbrodni, choć kto wie, czy i nie, w życiu również. Czytając jeszcze, drodzy Państwo, książkę pod tytułem Polowanie na grzyby, Zofia Leszczyńska-Niziołek podkreśla, że koleżanka kiedyś opowiadała jej, że w czasie jednej z wystaw grzybowych, które przygotowywała, zaginął jeden egzemplarz muchomora zielonawego. Uczestnicy przypomnieli sobie mężczyznę wypytującego wcześniej o właściwości tego właśnie grzyba. I co tu sobie pomyśleć o takiej sytuacji? Czy mógł ten grzyb zostać użyty w niecnym celu? No właśnie, bo kiedyś tego muchomora wykorzystywano do zabijania much w kuchni. I dlatego właśnie muchomór, czyli pomór na muchy. W regionie, w którym mieszka pani Zofia, autorka książki Polowanie na grzyby, w tym celu jego kapelusz zalewało się mlekiem z cukrem i muchy padały całymi zastępami. To jeszcze oczywiście taka przestroga dla państwa. Pan Krzysztof uzupełnia, jeśli chodzi o ten pierścień u kani. Pomimo, że różne poradniki mówią, że kania cechuje się biało-brązową, pionową i wysoką na 10-40 cm łodygą, która jest pusta w środku oraz posiada duży, ruchomy pierścień, trzon kani jest natomiast włóknisty oraz zdrewniały i zwykle nie jest spożywany przez człowieka, tylko właśnie ten kapelusz. I pan Krzysztof zaznacza, ja nie odważyłem się nigdy zjeść kani, przynajmniej świadomie, chyba że ktoś dodał do potrawy i o tym nie wiedziałem. No ja przyznam się, że nie wiem, czy należę do tych odważniejszych, ale owszem, jadłam, smakowałam. No jest to naprawdę pyszny, pyszny grzyb. A jakie są państwa ulubione grzyby?
Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
Leśne Wędrowanie.